Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym szczególnym odcinku Gwiazdozbioru. Szczególnym ze względu na to, że dni takie jak 1 listopada, 2 listopada są również szczególne. To dni święta zmarłych, wszystkich świętych, zaduszki, dla niektórych Halloween, ale dla większości, zdecydowanej większości z nas to czas, kiedy wspominamy swoich bliskich, nie tylko bliskich, osoby też znajome, których nie ma już z nami, które odeszły z tego świata. To czas, kiedy idziemy zapalić znicz na grobie, położyć kwiaty, albo właśnie, jak powiedziałam, po prostu powspominać tych, których nam brakuje. I dzisiaj właśnie szczególny odcinek. W naszym programie dzisiaj Państwo będziecie mogli posłuchać rozmów, fragmentów rozmów, w których nasze gwiazdy wspominają osoby, które z ich życia odeszły. Jest to moment, kiedy ktoś, za kim się tęskni, w jakiś sposób jest z nami, kiedy go się wspomina, kiedy się o nim mówi. I dlatego dzisiaj właśnie ten szczególny odcinek. Zobaczcie Państwo, jak nasi goście mówili, wspominali osoby, które odeszły. Też jestem bardzo ciekawa Państwa komentarzy, jak Wy spędzacie te szczególne dni. Dziękuję bardzo, zapraszam i do zobaczenia.
Lęk przed śmiercią, której w Twoim życiu było bardzo dużo. Nawet pisałaś coś i miałam takie skojarzenia, pisałaś o klątwie związanej z Twoim dziadkiem. Wyszłam trochę nawet w mistyczny trochę nastrój, jak Ci to czytałam. I też myślałam o jakichś ustawieniach hellingerowskich. Czy miałaś?
Oczywiście.
No, od razu miałam to skojarzenie.
Oczywiście, że miałam ustawienia hellingerowskie. Nie wiem, czy one mi cokolwiek dały. Ja przepracowałam te wszystkie rzeczy, ale myślę, że tak, opisuję w książce, że mój dziadek, który był tam, powiedzmy, bardzo się podobał kobietom, jak widziałaś, on jest bardzo przystojny. Tak. Wyglądał, to był starszy pan, ale jak był młody, był Gregory Peck. Tak. Był pięknym mężczyzną i te kobiety za nim szalały i nie ożenił się ponoć z jakąś dziewczyną, z którą miał dziecko, ona go przekleła, ale mi się wydaje, że żeby przeżyć, to te kobiety w moim rodzie musiały sobie usystematyzować to. Dlaczego tak się dzieje, że na przykład mojej babci zmarło 4 synów po kolei, a mama była pierwszą tą, która przeżyła. Ona podświadomie, nie wiem, czy to rozumiała, podejrzewam, że nie, ale podświadomość jest bardzo silna i ona wiedziała podświadomie, że ma się poczucie winy, że ona pierwsza przeżyła. To jest tak w Holokauście to bardzo wyjaśniono to w Holokauście to wyjaśniano tym, że jeżeli z rodzinie któraś osoba wyszła z Holokaustu, to ona żyła do końca z dosyć niewyjaśnionym, ale poczuciem winy, dlaczego tylko ona przeżyła, nie? Dlaczego wszyscy umarli, dlaczego ona dostała ten dar i będzie z tym żyła do końca życia. Wydaje mi się, że my jesteśmy ofiarami ofiar i moja mama żyła z tym gdzieś taką wewnętrzną, podświadomą, ogromną niezgodą na to, że 4 braci przed nią rok po roku umierało. Ona była pierwszą dziewczyną, która przeżyła. Potem pojawiły się jeszcze 2 siostry mojej mamy.
To jest ta sztafeta pokoleń, niestety, która często się zdarza. Wydaje się, że ty byłeś dzięki swojej miłości chociażby i jeszcze rozumiem przed terapią, zupełnie inaczej traktujesz swoją córkę, inaczej wychowałaś, niż ty byłaś wychowywana.
Ja ją wychowywałam inaczej, ja nie wiem, czy dobrze.
Jak Irena Santor.
No i właśnie piękny duet i piosenka Drzewka, tak.
Ja myślę, że pani Irena no, prosiła, żeby mówić do niej po imieniu. Jestem bardzo szczęśliwy, że spotkała mnie taki zaszczyt. Irena powiedziała, że robi to oczywiście z przyjaźni artystycznej, jakiejś tam dla mnie. My sobie czasem rozmawiałem przez telefon, jeszcze zanim ta płyta. Od wielu, wielu lat lubię słuchać, jak ona radzi, jak ocenia świat.
Pięknie mówi, piękna płaszczyzna.
Pięknie mówi. I powiedziała, że też bardzo się ucieszyła, że to Młynarskiego tekst, dlatego że Agata ten tekst tam gdzieś tam podpowiedziała.
Agata Młynarska, która była naszym gościem i którą pozdrawiamy.
A, serdecznie, tak jest, Agato. I okazało się, że to jeden z nielicznych tekstów Wojciecha Młynarskiego, do którego nie ma muzyki. Więc udało mi się, nigdy bym nie przypuszczał, że będę mógł do mojego mistrza, z którym tyle nagrałem płyt i tyle przeżyłem fantastycznych sytuacji, od Brela, od Opola jeszcze, kiedy on podszedł do mnie, miałem 16-17 lat. Nie dostałem żadnej nagrody, Wojnowska wtedy zagarnęła cały festiwal. Zaproście mnie do stołu było takim wydarzeniem, no tak, że nie było co zbierać po prostu. I podszedł do mnie, bo on był w jury. Ja byłem wtedy też w konkursie, brałem udział w tym koncercie, co Elżbieta Wojnowska, i powiedział: no nie dostałeś nagrody, ale będę cię obserwował, Rudy, bo jesteś inny. Będę cię obserwował, bo jesteś inny. I to się zamieniło w takie obserwowanie, że kiedy dostałem się do Teatru Ateneum na czwartym roku studiów po szkole teatralnej, dzisiaj Akademii Teatralnej w Warszawie, to on mnie wyłuskał z zespołu i bardzo mocno tam mnie dociskał smakowo, scenicznie, ubraniowo, wykonawczo, pod każdym względem. No taki drugi tato w sumie. Bo mój tato aktor, tak, był aktorem, wprawdzie lalkowym, ale też i dramatycznym. Natomiast ten Wojciech taką był drugą osobą, takim, no, więcej niż pedagogiem. Na pewno takim właśnie bardzo bliskim mi, choć był często też dla mnie niedobry.
Srogi nabywał.
Srogi, tak, tak. Srogi, a szczególnie jak miał swoje też własne kłopoty, o którym wiemy wszyscy. I on w tych swoich momentach był czasami niesprawiedliwy, a potem taki był skruszony. Jak przychodził lepszy czas i przypominało mu się, że był niesprawiedliwy na przykład. Ale to też dawało coś, bo nie głaskał. Jak pogłaskał Młynarski, to już był naprawdę ogromny komplement. To już, no nie, to nie był komplement, to już była prawda. Jak pogłaskał Młynarski, to już było naprawdę. Rzadko głaskał.
Tak wynikało z książki, że takim najbliższym pana przyjacielem w pewnym momencie stał się Jan Nowicki. I książka kończy się właściwie listem do niego, przypomnieniem tej piosenki, której chcecie, żeby ta młodość wróciła.
Młodości wróci, tak. No mamy nagrany teledysk z tej, tak, piosenki.
Też państwu bardzo polecam.
Młodości wróci. Piękny, czarno-biały teledysk. Piękny. No, przepraszam, że mówię tak o swoim...
Wzruszający. Piosence, ale no, wzruszający, ale też i zabawny, tak.
Starszych ludzi bawi się na placu zabaw dla dzieci, na zjeżdżalniach zjeżdżamy.
No, polewacie balonami z wodą.
Balonami z wodą, bombki rzucamy. No po prostu bawimy się. No. Pamiętam, kończy się to fantastycznie. Janek, jak tak ja mu pokazuję, na samym końcu już przestaje śpiewać. Piosenka i ja pokazuję, no zobacz, tu, widzisz, ja tu jeszcze tak tego. A on mówi, ale za to łysy jesteś. Ja mówię, no właśnie, ja tu wyłysiałem, a ty jakoś tak tu. On mówi, wiesz, jak ja sprawdzałem, czy ja jestem łysy. Tak tutaj uderzałem tu i tu. Jak był ten sam dźwięk tu czy tu, to znaczy, że jestem łysy.
I to się znalazło na końcu tej piosenki, tak,
no
ten
Janek,
fragment. Tak.
Po prostu fantastyczny. Jak Janek napisał tekst na swoją stypę. Nie wiem, czy mogę o tym mówić, czy nie. Ale końcówka, nie będę mówił, o czym tam pisał, bo to było i śmieszne, i wzruszające, i bardzo śmieszne. I na końcu mówi, bawcie się tam, czytał to Jurek Fedorowicz, bawcie się, tańczcie, weselcie się, wódkę pijcie. I zakończył to zdaniem, jak ja wam, kurwa, zazdroszczę.
Cudownie.
No. To był niesamowity facet. Niesamowity. No i ostatnie spotkanie z nim w Szczecinie, kilka tygodni, no może tydzień przed śmiercią, jego, mojego.
Czy?
Ale doprecyzować, że jeszcze żyje. No nic tego nie zapowiadało jeszcze.
Kłopoty z pamięcią miał, prawda? To mówił, że słów mu brakuje, bo jakiś wystąpił u Małgosi do Magali.
Tak, ale to tak było, on się zgrywał czasem. To znaczy zgrywał. On coś się zapomniał, bo on był genialnym mówcą, genialnym facetem, który potrafił pięknie mówić, pisał świetnie, mówił świetnie, dowcipkował, był złośliwy, był I czasami po prostu tak się wchodził w dygresję, że zapominał, o czym zaczynał mówić. Każdemu się to zdarza, mnie też się to zdarza, że czasem wchodzę w taką dygresję, że nie wiem, jak wrócić do tego i o czym ja mówiłem. Także to u Małgosi, ja to pamiętam, bo widziałem, bo zresztą Małgosia mnie prosiła, żebym namówił Jaśka, bo on nie chciał się zgodzić. Szczególnie, bo mu się tytuł nie podobał, niech gadają.
No tak.
Mówi, co znaczy niech gadają? To takie obraźliwe, że mówi, niech gada. No nie przyszedł i niech gada. No mówi, nie. No ale jakoś go tam namówiła Małgosia. No jego anegdota Jaśka, no, jedna z absolutnie genialnych, jak z Fryczem po spektaklu w garderobie słyszą, że takie damskie młode głosy, śmiechy, chichy tam i tak dalej. No i Frycz mówi do Nowickiego, Janku, fanki do ciebie przyszły. Na co Janek Nowicki tak posłuchał. I młodych śmiechów. No i nie, Jaśku, to nie do mnie, to do ciebie. Moje kaszlą.
To była przygoda niesamowita. Wejść w psychikę kobiety, która jest staruszką, jest na końcu swojej drogi. Ale nie było to dla mnie, mogę powiedzieć, w pewnym sensie niczym wyjątkowym, takim, że mnie to coś kosztowało. Oczywiście, że mnie kosztowało, ale kosztowało na pewno takie myślenie, że takie pogłębione moje myślenie w ogóle o życiu, prawda? Że mamy to jedno życie, dostajemy jedno życie, ono jest bardzo kruche. My nie wiemy, nigdy z nas nie zaplanuje naszego życia do końca, bo nie wiemy, kiedy to nadejdzie, bo to się może stać w każdej sekundzie naszego życia. Nie jesteśmy na to przygotowani. Ja mogę powiedzieć, że w pewnym sensie jestem, w pewnym sensie mówię, przygotowana, może przez to, że bardzo od dawien dawna, od młodości bliski był mi ten temat, bo to było związane, prawda, z tym zawodem, który miałam uprawiać. Pielęgniarską szkołę skończyłam i po prostu obcowanie z narodzinami, z bólem, ze śmiercią było rzeczą dla mnie dosyć taką obeznaną. Nigdy nie jest to dla mnie temat tabu. I tutaj zawsze apeluję do ludzi, żeby nie uczynili nigdy w swoim życiu tego tematu właśnie chorób, odchodzenia, samej śmierci, prawda? Żeby nie chronić nasze dzieci, nie izolować od takich tematów i samych siebie, bo to dotyczy każdej rodziny, bo to dotyczy naszych dziadków, rodziców, dzieci, które też się zdarza, że, prawda, nieszczęście dotknie ludzi wcześniej, stanie się coś takiego i trzeba się umieć z tym zmierzyć. Oczywiście, że sama miałam takie momenty, dreszcz przebiegał przeze mnie. W tych momentach oczywiście, że myślałam o ostateczności, ale to nie znaczy, że w momencie, kiedy gram to że z tym, no, że to jest jakąś dla mnie przeszkodą, wyrokiem, że nie wiem, że przerażeniem, prawda? Nie, ja zawsze w takich sytuacjach czysto aktorskich zawsze szukam bardzo głęboko człowieka w mojej postaci. Myślę, że przepuszcza się przez swoją wrażliwość ten cały materiał, który masz zaprezentować widzowi, prawda? To jest rzeczą naturalną. Ale zawsze staram się jeszcze to, jak gdyby zawsze gdzieś o coś pogłębić, o moje odczuwanie, o moje patrzenie na dany problem, prawda? I staram się na pewno gdzieś jeszcze zawsze coś tam włożyć. Może dlatego ta
mała rola tak bardzo też stała się jasna w tej przebiegu całym, jasna i bardzo istotna, jak mi wiele osób mówi. No chyba też dlatego podejrzewam, no zostałam nagrodzona przez całą rzeszę, ogromną rzeszę Akademii Polskiej Filmowej. Ludzi, którzy są największymi profesjonalistami w tej dziedzinie. Więc bardzo się cieszę, że ten mój, ta mała moja cegiełka przyczyniła się również do ważności tego filmu. Bo jest ten film nieprawdopodobnie ważny. Uważam, że dużo więcej jeszcze ludzi, chociaż ogromna ilość ludzi nas zobaczyła, nasz film, ale powinni zobaczyć.
Pani ostatnia książka, o której chciałabym, żebyśmy zaczęły naszą rozmowę, była pewnego rodzaju zaskoczeniem. Ponieważ pani książki są na ogół osobiste, natomiast ta książka jest rzeczywiście zapisem, powiedziałabym, w jakiś sposób emocjonalnie intymnym. Jest to książka, proszę państwa, którą bardzo serdecznie polecam. Książka Moje życie z Tomkiem. Książka wydana w tym roku. Jest właściwie zapisem godzenia się, wspominania.
Zapisem niezgody.
Zapisem niezgody. Znaczy jest to niezgody. Jest to o śmierci pani ukochanego męża.
Tak.
Wspaniałego lekarza. Z powołania takiego, jakich już mało jest w tej chwili, człowieka i też waszej niezwykłej dość
relacji.
Historii, tego romantycznej. Ocalić od zapomnienia, na pewno też to pani przyświecało, ale rzeczywiście tak jak książki często o śmierci bliskiej osoby, one kończą się jakimś takim, zataczają jakiś taki krąg, że to przechodzi się przez te wszystkie jakieś takie fazy tej żałoby, żeby się pożegnać. Ta książka nie jest pożegnaniem, ta książka moim zdaniem jest zatrzymaniem.
Bardzo trafnie pani to nazwała, dlatego że, znaczy ja się nie zgodziłam z tym i się nie zgodzę. I to jest niezgoda. Chciałam, żeby wszyscy ci, którzy przeżywają coś takiego, a niewiele jest osób, które przeżywa akurat taką sytuację, jaka mi się zdarzyła, żeby wiedzieli, że po pierwsze, żeby nie zapomnieć człowieka, coś trzeba o nim opowiedzieć. Mm-hmm. Nie każdy może napisać książkę, ale trzeba zatrzymać jego osobę w jakikolwiek sposób, jeżeli chcemy, żeby z nami była. Bo to, że kogoś nie widać, to nie znaczy, że go nie ma. I poza tym, tak szczerze mówiąc, ta książka była swego rodzaju terapią dla mnie, bo ona mi bardzo pomogła. Wtedy, kiedy ją skończyłam, to w pewnym sensie pochowałam ciało Tomka, ale on tu został. Mm-hmm.
I został, i to wie pani, też mnie zastanowiło, bo rzeczywiście w terapii zawsze myśli właśnie o tych przechodzeniach tej żałoby, że tym uzdrowieniem się, powiedzmy tym takim tradycyjnym, mówiło się ten rok, który minie, to ma już tak nas uzdrowić. I właśnie jest to jakieś takie pożegnanie, a też dla mnie jest takie zastanowienie się, a dlaczego mamy się pożegnać? No może kiedy mamy lat, nie wiem, 20, 30, jeszcze bardzo dużo rzeczy przed nami. Może tak. Jakąś tą osobę, czy każda osoba jest moim zdaniem niezastępowalna, ale w jakimś życiu zapełni jakąś lukę. Natomiast w pewnym momencie już raczej
dokładnie,
nie.
Dokładnie.
Nie. W związku z tym zatrzymajmy to. Zatrzymajmy, nie żegnajmy się.
Też tak uważam.
No, też. I co jest ciekawe, może gdy pani opowiedziała historię, bo też będę miała pewne przemyślenia, porównując pani wcześniejsze książki i co się zmieniło, ale gdy pani właśnie opowiedziała waszą historię, jest pani dziewczyną, 17-letnią, w
tak,
liceum.
17 lat, jak poznaliśmy się z Tomkiem. On trafił do naszej szkoły, bo wyrzucono go z liceum Dąbrowskiego, bo po prostu był łobuzem. Mhm. Był tak zwanym gitowcem. To był taki czas, kiedy młodzi ludzie w tym wieku dzielili się na hipisujących i gitowców. Mhm. I on należał do tych drugich.
Git ludzi tak zwanych.
Git ludzi, tak. Nawet miał wytatuowane jakieś
kropki tam.
Kropki tu i ówdzie. które sobie potem wywabił. Ale on się bardzo szybko zaaklimatyzował w naszej szkole. Wszyscy go polubili, bo Tomek po prostu był fajny. I to on nie był duszą towarzystwa, on nie był jakimś szczególnie dowcipnym człowiekiem, który wodzi rejem, ale miał w sobie coś takiego, że wszyscy go lubili. I to się zaczęło bardzo wcześnie, bo jeszcze był chłopcem, a już wszyscy go lubili. I przestał być łobuzem, bo w naszej szkole nie było takich łobuzów jak w jego poprzedniej. A potem poszliśmy każdy w swoją stronę i zobaczyliśmy się powtórnie.
Ale zostaliście parą przede wszystkim.
No tak, zostaliśmy parą, tak mi się wydawało to oczywiste. Zostaliśmy parą, byliśmy tą parą do matury, a po maturze się rozstaliśmy i spotkaliśmy się powtórnie po 32, chyba po 30 paru latach.
Odezwał się do pani na...
Tak, wtedy była tak zwana nasza klasa. Ja w ogóle byłam zawsze internetowym przygłupem i do tej pory mi to zostało. No, korzystam, ale tak jak dziecko z przedszkola. Chociaż teraz to dzieci chyba lepsze.
No właśnie, bo tak.
W każdym razie jakoś to się udało. Ja mu podałam numer telefonu, zadzwonił, spotkaliśmy się i tak to się znowu rozkręciło.
No właśnie i... Spędziliście ze sobą 14 lat?
14 lat.
14 lat. I znowu historia, która jest historią no jakąś też niezwykłą. Czyli państwo się pobieracie i tego dnia...
Po 14 latach tak, postanowiliśmy się wziąć ślub. I tego dnia, dla mnie Tomek w pewnym sensie umarł tego dnia, bo to był 16 października, myśmy wrócili.
Ponieważ będzie druga rocznica teraz.
Tak, za moment. I wróciliśmy z obiadu z naszymi przyjaciółmi, którzy byli naszymi świadkami do domu. Byliśmy w cudownych humorach, to był naprawdę tak wesoły, radosny dzień i to się wtedy stało, tego dnia.
Tak, próbowała pani ratować.
Próbowałam go ratować. To jest w ogóle tak potwornie trudne, bo naprawdę to... Nawet to, że spadłam niedawno ze schodów, tak mnie nie zaskoczyło, jak to, że on się wywrócił w tej naszej kuchni i stracił przytomność i trzeba go było reanimować. Ja sama jestem lekarzem, co prawda weterynarii. Spędziliśmy z sobą kilkanaście lat bardzo jakby tak szczelnie, medycznie, bo i on się interesował, i ja się interesowałam. Więc ja miałam duże pojęcie na temat reanimacji człowieka i Tomek mi zawsze mówił, ponieważ on pracował na SOR-ze tak zwanym.
I w pogotowiu też, tak.
Tak, że on cały czas był na tej gorącej linii medycznej i wiele od niego wiedziałam. Zawsze mi mówił, że pamiętaj zawsze, jak się strzela kogoś, czyli reanimuje prądem, to do trzech razy, strzał do trzech razy, bo potem już mózg umiera i ci lekarze, którzy przyjechali, chcieli bardzo uratować kolegę i strzelali pięć razy. Ja wiedziałam, że ten czwarty i piąty, to się już tego nie powinno robić, ale strasznie trudno jest powiedzieć dość, jak się ratuje kogoś, bez kogo się nie da żyć.
No myślę, że w ogóle to jest powiedzieć komuś dość wyratowania, nawet jeżeli nawet może nie jest to bliska osoba.
Tak, ale to są pewne granice. Tak. Trzeba mieć litość nad tym człowiekiem też, bo to nie jest takie obojętne. I okazało się, że on miał rację, jak zawsze, bo on zawsze miał rację ze względów medycznych. Miał rację i tak się też stało z nim.
Takie miałam skojarzenie, kiedy pani o nim pisze, o tym, że osoby, które o nim mówiły, bo pani też spotyka się z osobami, które przez lata z nim pracowały, czy przed laty, i opowiadają właśnie o nim, jaką miał niezwykłą intuicję jako lekarz, jako diagnosta na tej właśnie pierwszej linii frontu, można powiedzieć, medycznego. Jednocześnie coś, co też tak chyba właśnie zanika, że taka równe traktowanie każdego pacjenta, że przychodził tam jakiś alkoholik bez butów, bezdomny i był też tak samo traktowany jak ktoś...
On był po prostu porządnym bardzo człowiekiem, takim prawym, przyzwoitym człowiekiem, a jego powołaniem była medycyna. To było coś niesamowitego, on miał intuicję medyczną niewiarygodną. Mm-hmm. i wszyscy nasi przyjaciele, znajomi, dzieci, w momencie jego odejścia zaczęli się bać, bo Tomek był, zaradził wszystkim medycznym kłopotom. Moja córka, chociaż ma 4-letniego synka, to pierwsza rzecz pędziła do Tomka, jak cokolwiek z nim było nie tak, bo wierzyła tylko jemu. No to z doświadczenia, myśmy już wiedzieli, że Tomek będzie wiedział. I tak było, naprawdę wiedział. I ja też się czułam tak kompletnie bezpieczna i w ogóle służba, tak wszyscy narzekają na no i słusznie narzekają, tak. Bo cały system jest kulawy, ale ja byłam zabezpieczona, bo ja miałam Tomka, więc ja wiedziałam, że cokolwiek będzie nie tak, to on poradzi.
No i ten cały paradoks tego wszystkiego, że sam się nie badał, palił jak smok.
Palił naprawdę bez przerwy. No, wtedy, kiedy nie spał, to nie palił. No i na dyżurach musiał wychodzić na zewnątrz, ale palił bardzo dużo, palił bardzo dużo. On uważał, że jest niezniszczalny. Tak często jest z lekarzami. Lekarze sami często się nie badają, uważają, że im to nic nie będzie. I tak było z nim. No, był bardzo twardy, on nie przyznawał się do różnych dolegliwości. Jemu musiało być już naprawdę strasznie, żeby on o tym powiedział. Więc taki macho. Mm-hmm. No i tak to wyszło, fatalnie.